Ale powiem, Karol, sam sobie to wyliczyłem też i byłoby dobrze. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. To będzie specjalnie dla was, bo ja wierzę, że chcecie usłyszeć, co mówi Bóg. No, chcielibyśmy wszyscy usłyszeć, co mówi Bóg. Kiedy włączam największego kaznodzieję wszechczasów, o którym wczoraj słyszeliśmy, YouTube, no to tam mogę usłyszeć, co mówi Bóg. Temu powiedział to, tamten przychodzi, mówi, że mi też Bóg powiedział. I jak tak słucham, to mi się wydaje, że tych bogów przynajmniej kilku jest, całkowicie różnych. A może inaczej, jest jeden prawdziwy Bóg i drugi Bóg chaosu. Bóg, który wszystko przetrawi, wszystko przeżyje. Każdą kombinację, każdy zamysł, każdą wizję ludzką tą z ziemi. Ale tutaj chciałbym usłyszeć, co mówi ten jedyny Bóg, prawdziwy Bóg, nasz Bóg. I ten, kto zna Słowo Boże tak dobrze, albo nie tyle zna, ale ma pamięć, niezwykłą pamięć do Słowa Bożego, to już może i sobie dopowiedział, co mówi Bóg. Psalm 85. Odpowie nam na to pytanie, albo zaspokoi naszą ciekawość. Bo to, co będzie dalej, to naprawdę to, co mówi Bóg. Dziewiąty wiersz 85 psalmu i do końca. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją. Aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wierność się spotkały. A sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi. A sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. Piękny psalm, piękne słowa. Czy ktoś z was odczuł jakiś dyskomfort, słuchając tego, co mówi Pan? Czy ktoś z was się przestraszył tego, co mówi Pan? Albo powiedział, o nie, jej, lepiej, żeby tego nie powiedział. Chyba nie, prawda? Wszystko pasuje, wszystko jest jak miód na serce. I bracia i siostry, chcę powiedzieć tak. Zawsze, gdy Pan mówi do nas, to jest jak miód na serce. Wszystko, co Pan mówi do nas, to jest jak miód na serce. Jest dobre. Nawet jeśli mówi, jednego ci tylko brak, idź sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim, a potem przyjdź i nie naśladuj. To też było jak miód na serce. Szkoda, że ten człowiek nie przyjął tego. Szkoda, że przestraszył się. Może myślał, że to akurat są straszne słowa. Nawet gdy Pan mówi do ciebie, weź swój krzyż, zaprzyj się siebie, to też jest jak miód na serce. Podejmij walkę ze swoim ja, podejmij walkę ze swoimi pożądliwościami, bo są, bo się budzą, bo chcą rządzić. Zostaw odwróć się od tego, od tamtego. To też jest jak miód na serce. To jest tak samo słodkie, jak to, kiedy mówi, że Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. Że będę z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest tak samo słodkie, jak to, gdy mówi, przyjdę po Was, wezmę Was do siebie. Wszystkie słowa, które mówi Bóg, są jak miód na serce. Są leczące, są uzdrawiające. Są czyste. Są prawdziwe. Nie można ich zastąpić innymi. Nie można ich zastąpić innymi. Gdyby można było, to Bóg by je zastąpił. I może by nie mówił. Kielich, który ja piję, to i wypić będziecie. I chrztem, który mam być ochrzczony, wy będziecie ochrzczeni. Może by nie mówił. Ale nie da się tych słów zastąpić. Żadnymi innymi. I wszystkie, które są skierowane do nas, które znajdujemy tu w Biblii, bo to jest wszystko skierowane do nas, są słodkie jak miód i są piękne. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój swojemu ludowi. Jakby od tego zaczął psalmista, czy usłyszał jakby w pierwszej kolejności. Zaiste zwiastuje pokój. Od tego zaczyna. Od tej cudownej, wspaniałej rzeczy. Od zwiastowania pokoju. Żebyś się nie przestraszył tego, co może później usłyszysz. Żebyś się nie cofnął, gdy usłyszysz coś, co ci nie będzie pasować. Zwiastuje pokój. Zobaczcie, że to jest taki naprawdę dobry ojcowski sposób, kiedy Bóg pisze listy, kiedy Chrystus pisze listy do zborów, do siedmiu zborów. Prawda, że zaczyna zawsze od tych dobrych rzeczy. Od tego, że widzi, że zna, że cieszy się. A później mówi też słowa, powiem, które są jak plaster miodu. Chociaż są może nawet przerażające. Ale musi je powiedzieć, bo tak jak powiedziałem, nie może ich zastąpić innymi. I tak musimy przyjmować każde Boże Słowo. Nie cofać się przed tym Słowem, nie unikać go. Nie kierować do kogoś innego, ale brać, wszystko brać. Tak jak te słowa o pokoju, dociągniemy, wszyscy chcemy, tak? Każdy to zje. Każdy to weźmie z tego stołu o pokoju Bożym. O dobrobycie, który udzieli nam Pan. Ziemia nasza wyda swój plon. To wszyscy weźmiemy chętnie. Oczywiście. Aby łaska i wierność się spotkały. Taki piękny sposób Bóg. Spotkanie łaski i wierności. Spotkanie po latach. Nieraz można takie sceny oglądać. Gdy się ludzie odnajdują po wojnie, to już teraz już może się to kończy, bo już wymierają ci ludzie, którzy wojnę jeszcze przeżywali. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu były takie spotkania. Tak? Zaginął ktoś, zagubił się brat, siostra i nagle gdzieś tam Czerwony Krzyż odnalazł. I po 50 latach na przykład spotkanie tych ludzi, spotkanie. Jeden naprzeciwko drugiego. Spotkanie bardzo wzruszające, bardzo, bardzo takie uczuciowe, piękne. I takim spotkaniem, tak to widzę, to spotkanie, aby łaska i wierność się spotkały. Tylko może już to nie w tym poziomie, w takim poziomie, ale w takim, takiej linii, tak? Góra, dół. Łaska skąd wychodzi? Skąd przychodzi? Z nieba. A wierność skąd ma wyjść? Czytaliśmy, prawda? Wierność wyrośnie z ziemi. Powiem, chcemy spotykać łaskę. prawda? Chcemy spotykać łaskę, kochamy te chwile, kiedy spotykamy łaskę, kiedy łaska nas spotyka, kiedy łaska dociera do nas, prawda? O łasce ciągle mówimy, ciągle jej potrzebujemy, ciągle chcemy ją spotykać i potrzebujemy ją spotykać codziennie. Korzystać z Bożej łaski. Zobaczcie, Słowo Boże, powiem Boży obraz, bo dla mnie często, kiedy widzę życie ludzi, czy rozmawiam z ludźmi wierzącymi, ten obraz jest trochę taki dziwny. Oni tylko chcą, żeby łaska z nieba przechodziła. I się cieszą, że ciągle łaska z nieba przychodzi, codziennie łaska z nieba przychodzi. Ale to nie jest obraz Boży. To nie jest obraz, który namalował tutaj Bóg. On mówił, łaska i wierność się spotykają. Łaska przychodzi z góry, ale z dołu wyrasta co? Wierność. Od ciebie ma wyrastać wierność. A wiecie, że wielu ludziom się wydaje, że kiedy są wiernymi, gdyby byli wiernymi, to po co im łaska? Bo łaska to potrzebna wtedy, kiedy są niewiernymi. Kiedy nabroją. Łaska potrzebna wtedy, kiedy grzech zamieszka w sercu, kiedy grzech zanieczyści nasze szaty. No, potrzebna łaska. Potrzebne spotkanie z łaską. Ale jeśli miałbym być wierny Słowu Bożemu, wierny Jezusowi Chrystusowi, wierny Jemu, po co mi łaska? Może już nie taka potrzebna. Ale Bóg widzi to, że łaska powinna, chce się spotkać z wiernością. Chce się uściskać z wiernością. Bóg oczekuje tego od nas, że będziemy Mu wierni. Bóg tego pragnie, Bóg tego chce. Bóg do tego, powiem, dąży. Żebyś był wierny. Wierny w sercu swoim. Wierny we wszystkich swoich myślach, we wszystkich swoich dążeniach, we wszystkich swoich pragnieniach. Żebyśmy byli wierni. A sprawiedliwość i pokój, żeby się pocałowały. Piękne cechy, piękne rzeczy, piękne skarby, jakby to nie nazwać, takie wyborne. Sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Wierność wyrośnie z ziemi. Jeszcze raz. Wierność wyrośnie z ziemi. Czy możesz powiedzieć, że z twojego życia tam ku górze wyrasta wierność? Czy jesteś wierny, czy jesteś wierna Jezusowi Chrystusowi, Bogu, Słowu Bożemu? A sprawiedliwość wyjrzy z niebios. I wyjrzała z niebios. Przyszła z Jezusem. I w Jezusie Chrystusie, gdy był tutaj człowiekiem, wyrosła. Ale bez zastanowienia możemy powiedzieć tak. Ten idealny obraz, który Bóg maluje tutaj, że wierność wyrośnie z ziemi, a z góry przyjdzie łaska. W Jezusie Chrystusie to się spełniło. On wyrósł. Czytamy przed nim jak latorość, piękna latorość, która wydała, chociaż na ziemi suchej, chociaż z wyglądu niezachwycająca ludzi, ale dla Boga piękna i dla świata piękna, bo wydała wielki owoc. Wspaniały owoc. My jesteśmy tym owocem. Potężny, liczny, jak piasku morskiego. Niesamowite. Sprawiedliwość przyszła z Jezusem i wyrosła w Jezusie Chrystusie. Ostatni wiersz mówi tak bardzo ciekawe słowo. Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. I sprawiedliwość kroczyła przed Jezusem Chrystusem. Chcielibyśmy się chwilę zastanowić nad tym, przypomnieć sobie, zobaczyć to. Jezus szedł drogą, którą wyznaczała Mu sprawiedliwość Ojca, sprawiedliwość nieba. Jezus szedł drogą, którą wyznaczała mu sprawiedliwość Ojca. Począwszy od początku, ale my to dostrzegamy już, jako w tym małym dziecku 12-letnim, które chce być w sprawach Ojca, które szuka tego, co jest sprawiedliwością Bożą, co jest wolą Bożą. Już jako 12-letnie dziecko, ale kiedy wychodzi Jezus na tą arenę, na tą służbę swoją i idzie nad Jordan się ochrzcić. Jan mówi do niego, to nie tak ma być, to ja mam być, powinienem być od ciebie ochrzczony, przez ciebie, a nie ty przychodzisz do mnie. I co mu Jezus mówi? Zaniechaj mnie teraz, albowiem godzi się nam co wypełnić? Wszelką sprawiedliwość. Jasne, Jan mówił prawdę, Jezus nie potrzebował chrztu. Ale droga Jezusa, Jego życie wyznaczała Boża sprawiedliwość. On przyszedł na Jordan, żeby razem ze wszystkimi grzesznikami, którzy tam się chrzcili, wejść do wody i ochrzcić się. Mówi, sprawiedliwość musi być zachowana. Całe Jego to życie na tej arenie świata było kroczeniem drogą sprawiedliwości, gdy Jezus mówi, że nic nie czyni od siebie, ale tylko to, co jest wolą Ojca. Czy to nie jest kroczenie drogą sprawiedliwości? A kiedy kończy się Jego misja i chciałbym, żebyśmy to przeczytali, czy chociaż wejrzeli, tak, wiecie, powiem tak, wiecie, trzeba, ja pamiętam moje pierwsze niezwykłe kontakty ze Słowem Bożym, powiem tak, o tak nazwę. Zawsze chciałem, żeby Słowo Boże było dla mnie żywe, prawdziwe, żebym żył tym Słowem, żeby to było dla mnie coś takiego nie tylko ciekawego w sensie intelektualnym, ale żeby to naprawdę przynosiło i wnosiło to, co ma wnosić, żeby zmieniało moje życie, żeby wnosiło siłę. I pamiętam takie modlitwy, one brzmiały tak, Panie Boże, naucz mnie czytać Twoje Słowo. Naucz mnie czytać. Wiecie, i przyszedł taki okres w moim życiu, że ja nie potrzebowałem przeczytać jakiś, powiedzmy, wiersz czy urywek i teraz szukać pięciu, sześciu wykładni tego gdzieś po książkach, po czymś, co tam zagłębia. Wiecie, co mi dawało niesamowitą siłę i radość? To, że ja po prostu przeczytałem i tak zrozumiałem, jak jest napisane. Słowo w słowo, litera w literę. Nie, my często przystępujemy do czytania, czytamy coś, ale mamy z tym już swoją wizję. Mamy swoje zrozumienie, mamy swoje myśli. I to nam strasznie przeszkadza odkryć to, co jest w Słowie Bożym, co Bóg mówi. I często pamiętam, powtarzałem, słuchajcie, czytajcie Słowo Boże tak, jak jest napisane. Nie tak, jak chcecie przeczytać, nie tak, jak myślicie, że jest napisane. Tak, jak myślicie, że jest napisane. Przeczytaj tak, jak jest napisane. I to, wiecie, ja powiem wam, za tym szły takie odkrycia, takie objawienia, że ja byłem taki szczęśliwy. I dlatego mówię, wejrzyjcie chociaż i zobaczcie, żeby... Bo przeczytaliście to... dziesiątki raz. Jezus, kiedy stoi, kiedy jest w ogrodzie Getsemane, kiedy przychodzą pojmać Jego, kiedy Piotr, czy jeden z nich, jak to chce, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, to jest Mateusza 26 rozdział i 53 wiersz. Jezus mówi wcześniej, włóż swój miecz i tak dalej. Ale 53 wiersz mówi coś niesamowitego, bo jeśli tak czytasz i polecisz, no to... Ale jeśli tak przeczytasz, jak powinieneś przeczytać, to jest Mateusz 26, 53 i 54. Jezus mówi do tego apostoła, czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów. ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się musi stać. Czy kiedyś sobie uzmysłowiliście to, że Jezus, go dobrze widzimy, tą drogę Jego, tą modlitwę w Getsemane, później tamte wszystkie cierpienia, wszystko to znamy, wszystko. Czy kiedyś przyszło wam tu do serca to, co Jezus tutaj mówi? On mówi niesamowitą rzecz. On mówi, czy nie myślisz do Piotra, że gdybym chciał, to poprosiłbym Ojca i przysłałbym mi 12 legionów aniołów. Jak myślicie, możliwe to by było? Czy to tylko takie coś tam Pan Jezus powiedział? Czy rozumiesz, że Pan Jezus po raz kolejny, przed chwilą się modli, Ojcze, niech mi minie ten kielich. Ale jak on się modli, jeśli to możliwe? Niech mi minie ten kielich. Przed chwilą nie chcę tego. A tutaj, na kliknięcie palca, ma pomoc, ma ratunek. Czy nie myślisz? Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego? Mógłby prosić? I co z tego? Oczywiście, że by mógł. A gdyby poprosił, czy on by nie wystawił mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? No nie wystawiłby. Jak nie wystawiłby? Jezus nie wie, co mówi? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. Drogę Jezusa jest napisane, przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość. Sprawiedliwość kroczy przed Jezusem Chrystusem. I On szedł tylko w tym obszarze, który wyznaczała Mu sprawiedliwość Ojca. Kochani, kiedyś, niedawno, wracaliśmy z urlopu z dziećmi, oni tam mieli coś do załatwienia w Ikei. No i ja razem z żoną, to wy tam sobie pójdziecie, pooglądacie, co chcecie. Na godzinkę wyskoczymy tam, a my załatwimy to, co chcemy. No i wiecie, jak ktoś tam był w Ikei, nie? I to jeszcze w naszym wieku, nie? No, zbliża się godzina, że trzeba wyjść, no to wychodzimy. Tak, wychodzimy. W którą stronę? Gdzie? Jak? Już drugi raz kręcimy się, a dalej kuchnia i kuchnia. I podchodzę wreszcie do tej, mówię, no słuchaj, no będą dzieciaki na nas czekać, nie? I podchodzę do tej pani, która tam siedzi przy tym, mówię, proszę pani, jak tutaj dojść do tego wyjścia? A ona mówi, widzi pan ten szary pas? Niech pan nim idzie. Tak? I on jak te baranki, pach, 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 pach. Tam, gdzie on idzie, tam, gdzie ten pas, tam, gdzie ten pas. Wyszliśmy. Jezus szedł drogą, którą mu wyznaczył taki pas i tym pasem była sprawiedliwość. On nie mógł iść inną drogą, on nie chciał iść. Nie po to przyszedł, żeby schodzić swoimi drogami. Nie po to przyszedł, żeby czynić swoją wolę. Przyszedł, żeby czynić wolę Ojca. Sprawiedliwość kroczy przed Nim. I kroczyła przed Jezusem Chrystusem. Ta sprawiedliwość Ojca wyznaczała mu tą drogę. Bracia i siostry, jest coś niesamowitego. Jeśli jesteśmy Jego naśladowcami, jeśli jesteśmy Jego uczniami, naszą drogę też będzie wyznaczać sprawiedliwość Boża. Czy nie? Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa i naśladujesz Go, masz iść tak jak On. Tylko w tym obszarze, który wyznacza Ci sprawiedliwość Boża, ta, która wyjrzała z nieba, ta, którą Bóg nam objawił, ta, do której Bóg nas jakby przeznaczył, przeszczepił. I tutaj nie chodzi o to, czy nam się uda iść, czy nam się nie uda. Czy uda nam się postąpić? Nie wiem. No chciałbym postąpić sprawiedliwie, ale nieraz mi się nie udaje. To nie ma takich dylematów, kochani. Jezus nigdy z tego obszaru nie zszedł. Chociaż miał niesamowite, ja powiem, walki. Niesamowite walki. choćby ta w Getsemane największa walka, najbardziej nawet no, niezrozumiana nawet przez nas do końca, ale potężna walka. Czy teraz, kiedy stoi przed tym i mówi, przecież mógłbym. On to cały czas miał świadomości swojej. Nie ma możliwości zbłądzić, bo nasze życie jest wyznaczone. Nasze życie jest wyznaczone, jest zakreślone. Jezus, kiedy nas zbawia, nie puszcza nas na pustynię. Wiecie, kiedy szli pozdróżnicy i szli drogą, bo to drogą, czy w lesie nawet, czy w polu, no wśród miast, spokojnie, jest droga i szli, ale nagle stają przed pustynią. Jeśli nie znali drogi, to nawet nie wchodzili, bo tam śmierć. Gdybyś miał iść przez pustynię, to byś, i nie znając drogi, nie mając wytyczonej drogi, no to na pewno, nie, jakbyś był mądry, to byś nie szedł, bo po prostu zginiesz. Czy myślicie, że Pan Jezus, że Bóg nas stawiając na tej drodze świętej, czystej, puszcza nas na pustynię bez kierunkowskazu? Bez znaków? Idź. To dla nas jest pustynia, jak pustynia. Nie znamy obszar. Sprawiedliwość Boża. Nasza sprawiedliwość, my ją dobrze rozumiemy, naszą znamy, ale dla Boga nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. W ogóle się nie nadaje. Nie pasuje w żadnym celu. Jest Boża sprawiedliwość, całkiem inna, nas zaskakująca, szokująca często dla nas. Absolutnie nam do tej pory nieznana. Jak pustynia. Czy myślicie, że Bóg puszcza swoich dzieci na pustynię, żeby poginęli? Nie. Ta droga jest wyznaczona. I jeśli znałeś drogę przez pustynię, jeśli znałeś ten szlak, to tylko twoją rzeczą było nie zbłądzić z niego, nie zboczyć z niego, tak? Nie przegapić kolejnego znaku. Nie pójść, a ja myślę, że tam. Nie tam, gdzie myślisz. Idź tam, gdzie jest znak, prawda? A ja myślę, że to, że Bóg to rozumie. A ja myślę, że ja mogę to i tak. Nie możesz tak myśleć, bo zginiesz. Jeśli chcesz iść tą drogą i dotrzeć do końca i przejść tą pustynię, no to musisz się trzymać tych znaków. Musisz się trzymać tych drogowskazów. I chwała Bogu, że nasza droga jest wyznaczona. Jezus nie puszcza nas i mówi, wiesz, idź, nie wiem, jak ci to wyjdzie. Nie wiem, czy trafisz, nie wiem, czy przejdziesz przez tą pustynię, nie wiem, czy pokonasz szatana, nie wiem, czy pokonasz pokusy. No tak, nigdy nie ma śladu nawet takiej postawy. Nasza droga jest wyznaczona. Jezus mówi, chodź za mną. Nie puszczę, ale wiesz co, a teraz ja sobie poczekam. No ta droga jest jeszcze nieutorowana, idź pierwszy. No do nikogo tak nie powiedział. On utorował tą drogę i mówi, idź za mną. Ja ci pomogę. Nie zbłądzisz, dasz radę. Ja cię poniosę, jak trzeba będzie. Ja cię wesprę. Dam ci Ducha Świętego, abyś w Jego mocy mógł iść. Nie ma możliwości zabłądzenia na tej drodze, bracia i siostry. Nie ma takiej możliwości. Słowo Boże mówi, że w Izajasza, prorok Izajasz mówi o taką niesamowitą rzecz w 35 rozdziale, 8 wiersz. I będzie tam droga bita, droga nazwana drogą świętą. Święta droga, ty całe życie grzesznik, całe życie chodzący po grzesznych, strasznych, obrzydliwych drogach, nieczystych drogach, nagle stajesz na drodze świętej. Jak tam w ogóle się zachować? Jak tam w ogóle przejść? Jej kochany, wszystko obce. Ale to jest napisane dalej, nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. O nikim z was nie powiedziałbym głupi. I wy sami prawdopodobnie nie powiecie o sobie głupi. Ale nawet gdybyś miał być głupi, nawet gdyby można było tobie powiedzieć głupi, nawet gdyby można było, na drodze Jezusa nie zbłądzisz. Bezpieczna droga. Naprawdę bezpieczna droga. To dlaczego ciągle zbaczamy? To dlaczego zdarza nam się zabłądzić? To dlaczego jest to taki wielki problem problem, żeby iść tą drogą. Po pierwsze, ufamy sobie. Ufamy sobie. A mamy naprawdę zaufać Bogu. Mamy zaufać Bogu. Mamy poddać się pod wolę Bożą. Gdy rozmawiasz ze skłóconym małżeństwem, chrześcijańskim, i mówisz do jednej strony, musisz się uniżyć. On mówi, nie, czego ty żądasz? To sprowadzi jeszcze gorszą katastrofę. Nie. Zaufaj Bogu. A on mówi, ja walczę z moją żoną we wszystkie możliwe sposoby. I dobrocią, i złością, i łagodnie, i krzykiem. I nie mogę. Jak mam ustąpić? Jak zrobię to, jak się uniżę, to w ogóle to katastrofa totalna. I mówisz mu, zaufaj Bogu. Wiecie, że nie potrafią? Jak strasznie ciężko. Zaufać swojej sprawiedliwości. No, na tym pokładają. Kochani, tam jest napisane, że nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Nie nasza niesprawiedliwość. My wiemy, tak? My w tej naszej sprawiedliwości mamy takie filary naszej sprawiedliwości. Filary. Mamy takie niesprawiedliwe też rzeczy, nie? Wiemy, że jak tam krzykniemy niepotrzebnie, że jak tam wyzwiemy, byśmy wyzwali żonę, no to my rozumiemy, że to nie jest sprawiedliwość, nie? Ale my mamy naprawdę taką sprawiedliwość, takie filary naszej. Nie jest mowa o tym, że tą szatą splugawioną to jest nasza niesprawiedliwość, nasze takie dziadostwo, nasze takie złe obycie, takie zły, nie wiem, brak kultury. To jest jak szata. Nie, nie. Nasza sprawiedliwość, ta święta, ta najbardziej taka wybrana, ta wyselekcjonowana u nas, nasza ludzka sprawiedliwość. O tej sprawiedliwości Bóg mówi, u mnie to jest jak szata splugawiona. Przeczytaj sobie to. Przeczytaj to sobie raz. Wiecie, przeczytaj się, żeby dotarło to do ciebie, że twoja sprawiedliwość, ta kryształowa sprawiedliwość twoja u Boga jest jak szata splugawiona. Przeczytaj to jeszcze raz. Jechaliśmy do Słupska, tam od nas koło Peryna Bytowa. Dwa razy żeśmy jechali i jest taki plakat. Stoi przy drodze taki duży. Bóg cię kocha. Przeczytaj to 3 razy. A gdy to do siebie nie dojdzie, to przeczytaj jeszcze 10 razy. Ja też tak powiem. Przeczytaj to 3 razy. A jak ty jeszcze tego nie zrozumiesz, to czytaj jeszcze 10 razy. Nasza sprawiedliwość, ale my się tej sprawiedliwości nie chcemy wyrzec. I to jest problem, bo uważamy, że jest szlachetna. A Bóg mówi, jest jak splugawiona szata. Ufamy sobie. Przez to ufamy sobie. Ale jeśli poddamy się Bogu, jeśli naszą mądrość poddamy Bogu, jeśli nasze plany złożymy w ręce Boga, nasze myśli, nie będziemy upadać. Pójdziemy tą drogą sprawiedliwości. Masz Ducha Świętego. Pozwól, by Cię prowadził Duch Święty. Pozwól, by Cię prowadził Duch Święty. Galacjan, piękny wiersz. W 5:25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nikt z nas się nie przyzna i nikt z nas nie wyzna, że nie ma ducha. Że żyje na bakier z duchem. Że niepotrzebny mu Duch Święty, że on mu w ogóle mówi sobie idź. Nie, żyjemy według ducha. Chcemy żyć według ducha. Bo pragniemy, modlimy się o to, żeby jeszcze więcej żyć. Ale jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. A tu są straszne luki. Wydaje się, no jak to? Bóg rozdziela to. Tak, bo możesz mówić, że żyjesz według ducha, możesz prosić o ducha, możesz pożądać tego, pragnąć tego, ale nie postępować. Masz Ducha Świętego, On ci mówi, podpowiada, co masz robić, ale tego nie słuchasz. Dalej chcesz ducha. Więcej chcesz ducha. A On ci w prostej, codziennej takiej sprawie podpowiada, nie słuchasz Jego. I dlatego nie idziesz drogą, dlatego zdarza się, że wykraczamy z tego szlaku sprawiedliwości, wytyczonej drogi przez sprawiedliwość Bożą. Mówimy, no chcielibyśmy być prowadzeni przez ducha, jak apostoł Paweł na przykład. Na morzu, kiedy miał statek zatonąć, a on już o tym wiedział, a on już powiedział, nikt nie zginie. No i tak się stało, jak tam później po tym wyjściu, jakie było, jak on był pełen Ducha Świętego, że tam ludzie chcieli go Bogiem obwołać. Czy w Filipii, gdy był zamknięty, gdy się więzienie zatrzęsło. O, chcielibyśmy być prowadzeni przez ducha. Czy w Koryncie, kiedy przemówił do niego duch, Bóg przemówił, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą. I on mówił śmiale, otwarcie i nauczał tam w tym Koryncie przez półtora roku. Chcielibyśmy być tak, żyć według ducha. No to postępuj według ducha. Postępuj według ducha, tak? Czemu błądzimy, czemu zbaczamy z tej drogi, czemu z tą sprawiedliwością w naszym życiu Bożą jest krucho? Bo żyjemy według ciała. Bo żyjemy według ciała. I wtedy nie może być jakby zgody, i wtedy nie może być konsensusu, nie może być dobrego wyniku. Paweł mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Zamysł ciała to śmierć. Bracia i siostry, zamysł ciała to śmierć. A zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Musisz się wyrzec swojego zamysłu, musisz się wyrzec swojego ja. Musisz to ukrzyżować. Musisz się zaprzeć siebie do końca, na 100%. Nie tylko części siebie. Tam, gdzie jesteś kulawy, tam, gdzie jesteś nie za bardzo, tam, no to ja mów tak, to chcę. No jestem taki bezczelny, no jestem bezczelny w moim języku na przykład, tak, no jestem bezczelna taka, no tak potrafię, no chcę się tego zaprzeć, no chciałabym, wszystkiego się musi zaprzeć i tych cennych rzeczy, wszystkiego, bo wszystko jest wrogie Bogu, całe ciało jest wrogie Bogu, cały zamysł ciała jest wrogie Bogu, nie tylko te niedobre rzeczy ciała. A jakie dobre są w tym ciele? Nic dobrego we mnie nie mieszka, mi Słowo Boże. Nic. Nic. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele. Bracia i siostry, nie jesteście w ciele. Lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Nie jesteśmy w ciele. I 13 wiersz tego rozdziału. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Drodzy, chodzenie w duchu, chciałbym chodzić w duchu, Chciałbym być takim mężem Bożym, który chodzi w duchu. Ale chodzenie w duchu w pierwszej kolejności objawia się tym, że unicestwione są uczynki ciała. Jeśli według ducha będziecie żyć i sprawy ciała, jeśli według ducha będziecie umartwiać sprawy ciała, to żyć będziecie. Życie według ducha jest umartwieniem spraw ciała przez krzyż, przez zaparcie się siebie i przez oddanie tego na krzyż, przez ukrzyżowanie. W pierwszej kolejności chodzenie w duchu objawia się tym, że są unicestwiane uczynki ciała, wola ciała. Nie tym, że czynisz cuda, nie tym, że prorokujesz, nie tym, że się pojawiają znaki i cuda. Ale tym, że postępujesz według ducha, a nie według ciała, że kończy się panowanie cielesnych pożądliwości, że umiera to, co cię ciągnie, co cię ciągnie w stronę świata, co cię odciąga od Boga, umiera. Ludzie dzisiaj się zachwycają tymi właśnie mężami Bożymi, w cudzysłowie powiem, którzy uzdrawiają, którzy przewracają ludzi, którzy szachują Duchem Świętym jak drobnymi monetami, których znaki się gdzieś tam pojawiają. Mówią, że się pojawiają. Jeśli się takimi, powiem, zachwyca człowiek, to niech sprawdzi ich życie osobiste, niech sprawdzi życie rodzinne. Niech zobaczy, niech sprawdzi, czy pojawiają się owoce Ducha Świętego, czy nie żyją według ciała. Był taki jeden, taka gwiazda wezdeszła na ten firmament, gdzie setki ludzi jeździło tam. I ten był pełen ducha. Nie wiem, czy po roku, czy po półtora roku swojej działalności okazało się, że wszedł w cudzołożny związek ze swoją jakąś tam współpracownicą. I są tacy naiwni, którzy mówią, no to znaczy się, on był mężem Bożym i przestał być mężem Bożym. Powiem wam, nigdy nie był mężem Bożym. Nigdy nim nie był. Sprawiedliwość kroczy przed Chrystusem. Tylko 4 minuty. Super. I zdążę. Sprawiedliwość kroczy przed Nim. Sprawiedliwość niech kroczy przed Tobą. Posłuchajcie jeszcze tego, bracia i siostry. Nie mów grzechowi, nienawidzę Cię, idź precz, odczep się, mam Cię dość. Gdy już jest za Tobą, gdy już przeszedł Twoje serce, gdy przeniknął Twoją duszę, wtedy mówimy, ja chcę, nienawidzę. Sprawiedliwość Twoja ma kroczyć przed Tobą. Powiedz grzechowi, jak jest przed Tobą. Nie chcę Cię. Nienawidzę Cię. Niech ta sprawiedliwość, jeśli będzie przed Tobą kroczyć, nie wpuści tego grzechu. Stanie tam na granicy. Stanie na granicy i będzie Cię tylko próbował, ale spokojnie będziesz mógł przejść i pójść dalej. Sprawiedliwość kroczy przed Nim. To jest coś niezwykłego. Powiedz Mu, odejdź, gdy się zbliża, gdy grzech nadchodzi, gdy jest przed Tobą. Niech Twoja sprawiedliwość kroczy przed Tobą. O wiele łatwiej jest żyć, bracia i siostry. Ja powiem tak, jest cudownie żyć, jak sprawiedliwość Boża kroczy przede mną. nie za mną. Rzymian 2:13. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Nie ci tylko, którzy słuchają o sprawiedliwości Bożej i mówią, że podoba im się sprawiedliwość Boża, że chcieliby wejść w tą sprawiedliwość Bożą, no to w porządku. Nie. Nie ci, którzy słuchają, są sprawiedliwi u Boga, ale ci, którzy wypełniają, którzy czynią. Izajasz 60. Jest tak wiele tych wierszy o sprawiedliwości Bożej, o zasadach, że ja tylko takie, powiem może najpiękniejsze, wybrałem. 64 rozdział Izajasza i 5 wiersz. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. I o Twoich drogach pamiętają. Mieliście takie doświadczenia, że Jezus wychodził na nasze spotkanie. I to jest takie spotkanie, jak mówił wczoraj brat Przemek, to jest taka góra przemienienia. Ja mówię o takim spotkaniu, takim niezwykłym, takim wyjątkowym. To jest prawdziwe spotkanie z Chrystusem. Wiecie, On nie przez mgłę. I kiedy... Są wierzący, którzy przez całe lata nie doświadczyli takiego wyjścia Jezusa, takiego spotkania z Jezusem. Takiego słowa. Wychodzisz na spotkanie tym. Czy wy wyobrażacie sobie, co się dzieje w sercu, kiedy Jezus wychodzi na twoje spotkanie? Co się musi dziać w sercu? Jaka radość, jakie szczęście? I są tacy wierzący, którzy przez lata w ogóle nie mieli takiego doświadczenia. A pragną. A każdy pragnie. Zacznij czynić sprawiedliwość. Bo musisz przeczytać to raz, a jak nie dotrze, to 3 razy, a jak nie dotrze, to jeszcze 10 razy. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. Możesz czynić sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie tylko się ma. Wiecie, na czym polega to, że my mamy sprawiedliwość? Bo mówią tak, Jezus jest był sprawiedliwy i okrył nas swoją sprawiedliwością i ona się jedynie liczy. Nie. Jezus nie przykrywa swoją świętą sprawiedliwością, czystą, białą szatą naszych wrzodów, naszych nieczystości, naszego brudu, naszej skłonności do grzeszenia, naszego powiem takiego niewolnictwa, jeśli chodzi o pornografię, w ogóle o seks, a jest to wszystko we mnie, tego jest, pali się, bezcześcze tym swoje serce, ale o co chodzi? Ale gdzieś nade mną. Nie. To, że mamy sprawiedliwość, to to, że Bóg, że ona stąpiła z nieba, wyjrzała z nieba, przyszła i zaprowadziła swój Boży porządek. To tak, wiecie, jakby jak tutaj jeździsz w Europie, jest ruch prawostronny i wszystko dobrze znasz. I wszystko dobrze wiesz. Tu się jeździ prawą stroną, na rondo się wjeżdża w prawo, obraca się tak, ale przynoszą cię do Anglii, a tam jest lewostronny, wszystko jest inaczej. Absolutnie inaczej. Radykalnie inaczej. Jeśli pojedziesz tak jak tutaj, to pierwsze skrzyżowanie i spowodujesz wypadek, prawda? I masz się nauczyć i masz się przystosować do tego nowego ruchu, tak? Jeśli chcesz tam przetrwać. I tak się objawiła Boża i przyszła Boża sprawiedliwość. On nam objawił i sprawił warunki, że ty możesz się nauczyć tej sprawiedliwości, możesz w niej żyć i możesz w niej działać. Możesz ją czynić. Bóg cię uczynił nowym człowiekiem, nowym stworzeniem i możesz czynić sprawiedliwość i możesz żyć sprawiedliwie. i przygotował ci uczynki, przygotował cię, to jest na półce, kochani, to jest na półce Bożej, w tych Bożych zapasach, to jest na półce, idź tylko i weź, to jest takie proste. Oglądałem taki filmik niedawno, gdzieś mi tam wpadł na tym produkcja Mercedesa, teraz, jej, powiem, jest szok. Szok. Jedzie człowiek, zaopatrzeniowiec, który zaopatrywuje stanowiska. Wszystko oczywiście, prawie wszystko. Całe, ach tam, nie ma czasu. Ale jedzie i widzę, bo to jest nafilmowane, nie rozumie, bo to jest, zresztą tam nikt nie gada, tylko to jest pokazane. I ma taki duży wózek i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, ten, takich tych. I taka duża tablica. I strzałka nagle w lewo mu się zapala. To on się ma stanąć, tak, odwrócił się. I wie co, bo tam bliższe dane są, bierze pas bezpieczeństwa, wkłada, a w tym się pali czerwone światełko. Jak włożył ten pas, już się pali zielone. Dobra, pcha dalej, jedzie dalej. Strzałka w prawo, zatrzymuje w prawo. Wszystko wkłada. Idzie to na halę i każdy wszystko ma pod ręką. Jeśli chodzi o sprawiedliwość Bożą, Bóg przygotował dla nas dobre uczynki. Idź je weź. Patrz na Jezusa, w Nim jest wszystko. Od Niego się nauczysz. On zapali się strzałka. Dokładnie, to będzie tak. To jest tak proste. Ta droga jest tak prosta. I możesz czynić sprawiedliwość, bo sprawiedliwość nie tylko się ma, ale sprawiedliwość się czyni. Dlatego w ostatniej księdze Biblii Jezus mówi: a kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Nie było moim celem absolutnie, żeby was przekonać, że nie jesteście sprawiedliwi. Nawet cień taki nie powstał w moim sercu, że ktoś z was jest niesprawiedliwy. Wszyscy jesteśmy sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie. Moim pragnieniem jest, byśmy czynili sprawiedliwość. A Pan będzie wychodził na nasze spotkanie. To będą takie spotkania, jakie wczoraj słyszeliśmy na tej górze. Niezwykłe, wstrząsną całym twoim sercem, jeszcze raz, taką radością cię wypełnią, że będziesz, jej. Ja powiem tak, mam takie nieraz, takie spotkania z Jezusem, na nabożeństwie, najczęściej to się dzieje na nabożeństwie, kiedy jest poruszenie, kiedy jest takie naprawdę mocne słowo, kiedy są takie gorliwe modlitwy, i najczęściej się to dzieje w modlitwach. Kiedy się będziemy modlić zawsze. No nie mam już okazji, ale bracia i siostry, tak krucho z naszymi modlitwami tutaj. Ja powiem, czy wychowujecie się w takich zborach, gdzie się modli tylko lider uwielbienia i pastor czasami? Czy nie modlicie się? Powiem wam, kiedy w zborze była taka, kiedy Duch Święty pobudzał nas do takiej naprawdę gorliwej modlitwy, wiecie co się działo? Moje dzieci, córka moja przybiega do mnie tam, gdzie siedzi z mamą, a w czasie modlitwy, kiedy tak jest naprawdę taka obecność Boża, nagle patrzę, ona się pojawia przy mnie, takie małe dziecko. Przytula się do mnie i czuję, że cała drży. I czuję, że mokra się robi moja koszula. I patrzę ją w główce i mówię: kochanie, czemu płaczesz? A ona mówi: a tatuś za ten grzech, który jest w moim sercu. Ja nie mówię, że wiecie, że... Ale takie rzeczy się dzieją. Wiecie, takie w modlitwie. To jest taka moc. Co lubimy? Oczekujesz, nie wiem, trzęsienia ziemi, oczekujesz, że się sufit podniesie. Kiedy? Na co się ten sufit podniesie? Na co się zatrzęsie ta ziemia? Na to, że chcesz? Kiedy się zatrzęsły mury? Jak się modlili? I w takich chwilach, w takich modlitwach, powiem, tak przychodzi ta obecność, to jest takie spotkanie. Wiecie, że ja mam takie wtedy chwile, że ja się zachowuję tak, najchętniej bym uciekł od razu. Żeby się nawet z nikim nie spotkać i nawet się nie przywitać. Nie chcę tracić tego, co mam w sercu. I ledwo się przywitam, ledwo tylko tak pach, pach i uciekam do domu na górę. A żeby jeszcze to trochę potrwało. To są takie spotkania. Tych spotkań, bracia i siostry, to jest ten świat, wiecie, jest taki nieprzyjazny, jest taki, jak ta straszna pustynia, wiecie, potrzebujemy takich, nie takiego chrześcijaństwa, które przychodzimy my i jesteśmy inni, bo my tu, oni tam, a my, nie, potrzebujemy żywej relacji z Jezusem Chrystusem, z Bogiem. Tego z całego serca życzę każdemu z Was. Amen.